Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartkowym programie wieczornym witają Państwa Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw laikatu.
Naszym gościem będzie uczestniczący w niej redaktor Zbigniew Nosowski.
Działalność płockiej Caritas przedstawi ksiądz Jerzy Zając.
Zaś Piotr Samerek w cyklu poświęconym historii ambasady polskiej przy Watykanie przedstawi wysiłki dyplomatyczne w połowie XIX wieku. Zapraszamy.
Parafia winna wciąż się odnawiać, by stawać się wspólnotą wspólnot i być naprawdę misyjna. Wskazał na to Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw laikatu.
Papież przypomniał, że poprzednie sesje plenarne tej dykasterii poświęcone były sakramentom inicjacji chrześcijańskiej. W najbliższych latach Papieska Rada do spraw laikatu zajmować się będzie parafią. Jest to żywotna komórka i naturalne miejsce udziału wiernych świeckich w budowaniu i w posłannictwie Kościoła. Stanowi otwartą dla wszystkich bramę dającą dostęp do zbawienia.
Jan Paweł II nawiązał też do trwającego obecnie roku Eucharystii. Podkreślił, że Eucharystia jest bijącym sercem parafii, źródłem jej misji i obecnością stale ją odnawiającą. Parafia bowiem jest wspólnotą ochrzczonych, którzy wyrażają i potwierdzają swoją tożsamość przede wszystkim poprzez sprawowanie ofiary eucharystycznej.
Serdecznie życzę, by refleksja o parafii rozpoczęta przez Papieską Radę do spraw laikatu na tym spotkaniu pomogła wszystkim jeszcze lepiej zrozumieć, że wspólnota parafialna jest miejscem spotkania z Chrystusem i z braćmi.
Papież wspomniał też liczne inicjatywy tej dykasterii podejmowane, by pogłębić świadomość chrześcijańskiej tożsamości i powołania wszystkich ochrzczonych. Wymienił m.in. ubiegłoroczne spotkanie katolików Europy Wschodniej w Kijowie. Podkreślił, że pozwoliło ono ukazać rolę wiernych świeckich w duchowej i materialnej odbudowie narodów tej części naszego kontynentu po długich latach ateistycznego totalitaryzmu.
Naszym gościem jest pan Zbigniew Nosowski, konsultor Papieskiej Rady do spraw laikatu, który bierze udział w sesji plenarnej tej dykasterii. Jaki jest zarys tematyczny, cel tej sesji?
Tematem tegorocznej sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw świeckich jest parafia. To jest bardzo ważny temat, dlatego że parafia jest takim miejscem i to jednocześnie problemem, w którym zbiega się bardzo wiele dylematów współczesnych Kościoła, począwszy od tego, że wizytówką Kościoła, też na poziomie lokalnym, jest po prostu niedzielna Eucharystia. I od tego, jaka ona jest, zależy, jak wielu ludzi postrzega Kościół, czy jako modlitewny, czy jako rozpolitykowany, czy jako miejsce przyjazne, czy jako miejsce obce. Myślę, że taki wybór tematu jest bardzo ważny dla przyszłości Kościoła, bo jednocześnie w wielu miejscach struktury parafialne przeżywają kryzys, zwłaszcza w wielkich miastach, i trzeba znajdować nowe odpowiedzi na pytania o to, jak ta podstawowa struktura Kościoła ma funkcjonować w przyszłości.
Pośród wyzwań na przykład właśnie dotyczących życia parafialnego w wielkim mieście, na przykład parafie personalne. Czy jest to jakaś odpowiedź na wspólnotę wspólnot, na takie wyzwanie?
Ja myślę, że to jest nieunikniony rozwój, że ludzie, którzy żyją w wolnym rynku w różnych dziedzinach życia, będą również wybierać, jeśli chodzi o propozycje oferowane przez różne wspólnoty, grupy, również przez różne parafie, ponieważ duszpasterstwo zawsze jest jakoś naznaczone przez osobę duszpasterza, to tak samo duszpasterstwo w różnych parafiach, czy nawet w tej samej parafii może się różnić. I to bardzo dobrze. Znaczy, przyszłość Kościoła to nie jest uniformizm, ale Kościół, który jest zjednoczony, ale w różnorodności. Dlatego ta różnorodność, myślę, może występować również na poziomie najniższym, na poziomie parafii. Oczywiście rodzi to praktyczne problemy, bardziej prawne, kanoniczne. No, człowiek przynależy do jednej parafii terytorialnie, a chodzi do Kościoła gdzie indziej. Natomiast myślę, że każdy z takich chodzących ma też poczucie przynależności terytorialnie do swojej parafii. Ja na przykład w mieście, w którym mieszkam, w Otwocku, czuję się związany z 4 parafiami. I z każdą w jakiś sposób głęboko. Natomiast mam poczucie, że mogę mówić tylko o tej jednej, w której formalnie jestem zapisany jako członek Kościoła.
pośród tych problemów, przed którymi stają parafie, czy w ogóle wspólnoty kościelne, współczesne, to jest laicyzacja. Czy parafia to ma być rezerwat dla wierzących, czy może jakieś źródło emanujące świadectwo?
Oczywiście łatwo powiedzieć, że parafia powinna być źródłem, trudniej to uczynić, ale też myślę, że nie jest to aż takie trudne, że taka odnowa parafii, uczynienie z niej ośrodka, który żyje, który praktykuje chrześcijaństwo na co dzień i tym samym zaprasza innych do spotkania z Bogiem, nie jest takie trudne. Ja kiedyś żartowałem sobie, że to jest 5 przykazań odnowy parafii. Po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba chcieć, po trzecie trzeba chcieć, po czwarte trzeba zacząć, a po piąte nigdy nie przerywać, tylko stale kontynuować. I czasami z tym chceniem jest problem, dlatego mówię o tym jako o 3 przykazaniach, tak żartobliwie, bo i duszpasterze, i wierni przyzwyczajają się do takiego poziomu byle jakiego. I nie chce się zacząć pewnego wysiłku, który wiadomo, że musi być duży i trzeba od siebie wymagać. A jak się zacznie i się nie skończy, to wtedy rzeczywiście widać, że problemy nie zostały rozwiązane. Dlatego ludzie się czasem boją zaczynać, ale myślę, że warto. Tam, gdzie zaczęli i kontynuują stale, to widać, że warto.
Czy w Polsce coś radykalnie potrzeba w parafii zmienić? A może nie? Może polska parafia jest przykładem czegoś dla Kościoła powszechnego?
Jest przykładem dość wysokiego poziomu praktyk religijnych. To jest fenomen Polski, z którego trzeba się bardzo cieszyć i z którego możemy być dumni. Oczywiście powstaje pytanie o głębie, ale tutaj też nie miałbym wielkich obaw. Raczej ci, którzy są w kościele, są już tam świadomie, a nie tylko z powodu tradycji rodzinnej, lokalnej czy jakiejkolwiek innej. Natomiast tym, co należałoby zmieniać przede wszystkim, to jest budowanie współodpowiedzialności za parafię, bo czasami księża narzekają, że świeccy nie chcą się angażować, świeccy narzekają, że księża nie podejmują inicjatyw, które są zgłaszane i powstaje takie błędne koło braku zaufania, ale to można przezwyciężyć tylko dając odpowiedzialność, to znaczy nie można nauczyć ludzi odpowiedzialności za Kościół teoretycznie, trzeba się nią podzielić. Trzeba podejmować te inicjatywy, zgłaszać swoje, jeśli mowa o parafianach. I wiele jest takich doświadczeń, że to daje naprawdę wielką radość z bycia kościołem i duszpasterzem, i duchownym. Warto ten zaklęty krąg braku zaufania przezwyciężyć.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Zbigniew Nosowski, konsultor Papieskiej Rady do Spraw Laikatu.
We wtorek w Warszawie wręczono nagrodę ministra polityki społecznej za promocję i wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pomocy domowej osobom chorym. Jej laureatem został dyrektor Caritas diecezji płockiej ksiądz Jerzy Zając. W czasie swego niedawnego pobytu w Rzymie odwiedził on nasze studio. Przy tej okazji przedstawił prowadzone przez płocką Caritas dzieła.
Kiedy Ojciec Święty rozpoczął rok Eucharystii, nasz biskup Stanisław Wielgus powołał 3 biskupie dzieła charytatywne roku Eucharystii. Jedno to są szkolne koła Caritas. Chcemy, żeby w roku szkolnym 2004-2005 w każdej szkole powstało szkolne koło Caritas. Już ksiądz biskup podpisał regulamin tych szkolnych kół. Drugie biskupie dzieło to jest ośrodek rekolekcyjno-formacyjny w Ratowie imieniem świętego Antoniego, ośrodek, który będzie służył dzieciom, chorym, niepełnosprawnym, będzie służył tym osobom, które zaangażowane są w pracę z różnymi grupami, czy przy parafiach, czy na terenie diecezji, ze stowarzyszeniami katolickimi, żeby sami mieli czas i miejsce, żeby przyjechać i złapać Bożego powiewu, żeby ta praca była jeszcze bardziej skuteczna, bardziej efektywna. I trzecie dzieło to jest centrum charytatywne, które powstanie w Płońsku. Tam będzie warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy i hospicjum domowe. Te dzieła będą służyły również chorym, niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży.
Na czym polega specyfika pracy charytatywnych w diecezji płockiej?
Głównie zajmujemy się dziećmi i tak na zaproszenie biskupa płockiego każdego roku 2500 dzieci z polskich rodzin ze wschodu przebywa przez 2 tygodnie na terenie naszej diecezji. Oczywiście zamieszkują w naszym ośrodku, ale zwiedzają całą Polskę. Inne dzieła, które prowadzimy, to jest opieka nad ludźmi nieuleczalnie chorymi. Tych mamy pod opieką na terenie diecezji ponad 2000 rocznie. Jeszcze inna to są zespoły długoterminowej opieki domowej. W większości teren diecezji jest terenem wiejskim, a więc opieka medyczna jest niewystarczająca i to jest opieka profesjonalna nad osobami przewlekle chorymi w domach, po wylewach, po zawałach, po amputacjach. Są jeszcze gabinety rehabilitacji, jest ich 5 i też są tak rozłożone w tych miejscach diecezji, gdzie ludzie nie mają możliwości korzystania z rehabilitacji. Albo trzeba jechać daleko, albo czekać długo, a te gabinety są również wyposażone we wszelki sprzęt i dziennie z ich pomocy korzysta ponad 800 osób. Jeszcze innym działaniem jest praca z dziećmi, z rodzin, którym żyje się szczególnie trudno. Dzieci również zabieramy na kolonie, to jest ponad 6 tysięcy w każde wakacje, to jest wypoczynek bezpłatny, to jest konkretna pomoc Kościoła. Tutaj współpracujemy z parafialnymi zespołami Caritas. Parafialne zespoły, zapraszając nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, kwalifikują te dzieci, bo chcemy, żeby ta pomoc dotarła do tych dzieci, które bez pomocy Kościoła nie skorzystałyby z żadnego wypoczynku. Staramy się, żeby program był bardzo atrakcyjny, stąd od wielu lat jest współpraca ze Stowarzyszeniem Dzieci Arki z Londynu, gdzie profesorzy z uczelni przyjeżdżają i swoje wakacje bezinteresownie poświęcają, żeby uczyć dzieci języka angielskiego. Chcemy, żeby tak jak inne dzieci, kiedy wrócą z wakacji, mogły powiedzieć, że były też na takich koloniach, gdzie uczyły się języka angielskiego, gdzie były na wycieczkach, gdzie było dużo zabaw. Nie prowadzimy indoktrynacji religijnej, dlatego że część dzieci jest niewierzących, część dzieci jest innych wyznań. Chodzi nam o to, żeby same te kolonie, dobroć wychowawców, to są nauczyciele, studenci uczelni pedagogicznych, klerycy, siostry zakonne, żeby dobroć tych nauczycieli i wychowawców była świadectwem, że Pan Bóg również te dzieci bardzo kocha, a ta miłość wyraża się właśnie poprzez pomoc Kościoła.
Miłosierdzie i Eucharystia. Jak można dostrzec to powiązanie, ksiądz? Na ile właśnie widzi tą inspirację eucharystyczną w pracy charytatywnej?
Bez Eucharystii nie ma pracy charytatywnej. Po prostu człowiek po jakimś czasie się zniechęca, bo owoce pracy z osobami trudnymi nie są widoczne. Często bywa tak, że kilka lat trzeba czekać, żeby człowiek, który jest bezdomny, bo też taki dom prowadzimy, jest pijakiem, jest przestępcą, wyszedł z zakładu karnego, żeby on się nagle zmienił. Nam samym potrzebna jest siła, która płynie z Eucharystii każdego dnia, ale również tym osobom. Dlatego, że człowiek sam w trudnej sytuacji nie jest sobie w stanie pomóc. Między potrzebującym a świadczącym pomoc właśnie to powiązanie Bożą łaską sprawia, że pomoc jest bardziej skuteczna.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Jerzy Zając, dyrektor Caritas diecezji płockiej.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Opisana w poprzednim odcinku misja Władysława Zamoyskiego w Rzymie otwiera drogę dla kolejnych przedstawicieli polskiego obozu emigracyjnego na dworze papieskim. I tak w Wigilię 1838 roku przybywa na Tyber hrabia Cezary Plater, arystokrata mający dobre stosunki w środowiskach katolickich. Dzięki swoim znajomościom Plater nawiązuje kontakty ze wszystkimi najważniejszymi dostojnikami kurii rzymskiej, składając im liczne memoranda na temat sytuacji Polaków pod zaborami i losu katolików. Od marca 1844 roku przedstawicielem hotelu Lambert w Rzymie jest hrabia Ludwik Orpiszewski, który pełni swoje obowiązki do 1848 roku. Dzięki wpływowemu monsignorowi Giovanni Corboli Bussi nawiązuje kontakty z wpływową rodziną Mastai, z której pochodzi wybrany w 1846 roku papież Pius IX. Można przypuszczać, że znajomość ta miała istotny wpływ na pozytywny stosunek tego papieża do sprawy polskiej. W 1847 roku po raz kolejny zjawia się w Rzymie u nowego papieża Piusa IX Władysław Zamoyski, który zamierza wykorzystać tarcia między Rzymem i Wiedniem dla stworzenia polskiego legionu. Rozpoczętą przez niego misję kończy w 1848 roku Orpiszewski, podpisując z ministrem wojny państwa kościelnego Camillo Aldobrandinim umowę o utworzeniu Legionu Polskiego pod dowództwem włoskiego generała. Na mocy tych uzgodnień szefem sztabu armii papieskiej ma zostać generał Wojciech Chrzanowski. Ostatecznie jednak umowa pozostaje martwym zapisem z powodu faktycznego wycofania się z niej Czartoryskiego oraz samego Piusa IX, który mimo całej swojej sympatii dla polskich emigrantów nie widzi szans powodzenia tej akcji w kontekście skomplikowanych rozgrywek dyplomatycznych ówczesnej Europy. Po raz kolejny Rzym znajduje się w polu zainteresowania hotelu Lambert w związku z wybuchem powstania styczniowego. Kierujący działalnością dyplomatyczną obozu emigracyjnego Władysław Czartoryski przesyła liczne materiały informujące o sytuacji na ziemiach polskich. Pius IX, w przeciwieństwie do Grzegorza XVI, nie ulega wpływowi dyplomacji rosyjskiej i nie tylko nie potępia powstania, lecz w kwietniu 1863 roku występuje z krytyką polityki Rosji wobec Kościoła katolickiego. W takiej sytuacji rząd powstańczy przygotowuje w czerwcu pismo do papieża z prośbą o błogosławieństwo dla walki narodu polskiego o niepodległość i w obronie wiary. List przekazuje Piusowi IX specjalny wysłannik Władysława Czartoryskiego, książę Eugeniusz Lubomirski, w trakcie audiencji 18 sierpnia 1863 roku. Podczas spotkania z papieżem Lubomirski prosi nie tylko o modlitwę za Polaków, ale i o interwencję w Wiedniu na rzecz współdziałania Austrii i Francji w sprawie polskiej. Pius IX w odpowiedzi nie decyduje się na wydanie żadnej deklaracji, ale wyraża swoją życzliwość dla Polski. W rezultacie audiencji i kolejnej noty złożonej w sekretariacie stanu przez polskiego wysłannika papież zapowiada na 6 września 1863 roku procesję i publiczne modły za nieszczęśliwą Polskę. Odbija się to w Europie szerokim echem. Posłowie rosyjski i pruski składają protest, odrzucony jednak przez sekretarza stanu kardynała Antonellego. Jest to duży sukces dyplomatyczny. Zachęcony nim Władysław Czartoryski przysyła pod koniec września stałego agenta dyplomatycznego powstania Konstantego Czartoryskiego. Papież przyjmuje go na audiencji 28 września 1863 roku, stwierdzając jednak otwarcie, że interwencja dyplomatyczna nie przyniesie nic korzystnego dla sprawy polskiej. Watykan nie zgadza się na oficjalne uznanie polskiej misji dyplomatycznej w Rzymie. Tymczasem zachodzi reorganizacja polskiej służby zagranicznej, której kierownictwo przejmuje z Warszawy bezpośrednio Romuald Traugut. 29 października 1863 roku Traugut odwołuje Konstantego Czartoryskiego z funkcji przedstawiciela dyplomatycznego w Rzymie i mianuje na jego miejsce Gabriela Łuniewskiego. Łuniewski przyjeżdża nad Tyber w połowie grudnia, lecz jest w trudnej sytuacji, gdyż w kurii rzymskiej prawie nikt z nim nie chce rozmawiać. Nieformalnie współpracuje z nim Czartoryski, jednak generalnie poparcie dla powstania w Europie słabnie. Podobnie jest w Rzymie. Wraz z upadkiem powstania styczniowego zamiera polska działalność dyplomatyczna przy Watykanie. W okresie XIX wieku polska akcja dyplomatyczna w Watykanie zyskiwała duże natężenie w związku z powstaniami narodowymi, zwłaszcza listopadowym i styczniowym. Do Watykanu byli wówczas wysyłani zarówno przedstawiciele dyplomatyczni z kraju, jak też przedstawiciele emigracyjnego hotelu Lambert. Ich akcja nie zawsze była skoordynowana, co było szczególnie widoczne w okresie powstania styczniowego. Po upadku tego zrywu narodowościowego wznowienie polskiej akcji dyplomatycznej nastąpiło wraz z wybuchem I wojny światowej. O tym też będzie mowa za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.